gośćmi w dzisiejszej audycji są Patrycja Jacek z Fundacji Pro Prawo do Życia, z którymi porozmawiamy o ochronie życia. Witajcie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kim jest pro-lifer?
Myślę, że najprostszą odpowiedzią będzie to, że każdy człowiek, który uważa, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia i jest gotów bronić tego życia.
Dlaczego fundacja, a nie korporacja w waszym życiu się pojawiła? Co sprawiło, że wybraliście takie właśnie miejsce pracy?
No, myślę, że ciężko nazwać to do końca pracą. To raczej jest swego rodzaju służba, bo działalność w Fundacji Pro opiera się głównie o wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas. Czasami biorą urlopy w pracy po to, żeby móc pojawić się na jakiejś akcji, po to, żeby móc działać właśnie w obronie życia.
Czyli po prostu pracujecie gdzie indziej, a to jest jak gdyby dodatkowa działalność, dodatkowa aktywność.
No, w moim przypadku jestem studentem prawa, w fundacji również pracuję, aczkolwiek to jest związane z, powiedzmy, z innymi czynnościami, natomiast do fundacji przychodziłem, tak ja, jak i Patrycja, jako wolontariusze, po to właśnie, żeby działać na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych.
Dokładnie tak. Ja również też zupełnie gdzie indziej pracuję. Włączyłam się tutaj aktywnie, działając, dając swoje świadectwo tak naprawdę, że jest dla mnie ważne każde życie, każde poczęte życie.
A łatwo jest być pro-liferem?
W Polsce myślę, że można powiedzieć, że stosunkowo łatwo. Jeszcze nie zamykają nas na miesiące do aresztu. Tak jak
przypomina się kazus Mary Wagner z Kanady.
Tak, która już do tej pory spędziła ponad 2 lata w kanadyjskich aresztach bez wyroku za swoją walkę na froncie kanadyjskim o życie dzieci nienarodzonych, tylko za to, że rozmawiała z kobietami, które planowały przeprowadzenie aborcji. No, u nas jeszcze, możemy powiedzieć, sytuacja tak zła nie jest, aczkolwiek Fundacja Pro ma za sobą już 9 spraw sądowych związanych z naszymi wystawami ukazującymi okrucieństwo aborcji. Również nasi przyjaciele z Rzeszowa, Jacek Kotula i Przemysław Sycz, mają teraz sprawy i karną, i cywilną. Obydwie z powództwa szpitala Pro Familia, który był oburzony tym, że działacze rzeszowscy przypominali, że tam się po prostu dokonuje aborcji, że zabija się tam dzieci.
A czym zajmuje się wasza fundacja?
Zajmujemy się przede wszystkim informowaniem ludzi o tym, jak wygląda w praktyce aborcja. Od 2005 roku stawiamy wystawy wielkoformatowe, na których pokazujemy zdjęcia z aborcji. Tych wystaw już, myślę, około 400 do tej pory stanęło. Organizujemy dziesiątki pikiet, tak jak pod szpitalami, również pod ambasadą kanadyjską przeciwko temu kanadyjskiemu prawu. W Warszawie na przykład organizowaliśmy pikiety pod szpitalem Bielańskim, gdzie, jak wiemy, dokonywane są aborcje.
Ja jeszcze tylko dodam, że w grudniu taką dużą akcją to były pikiety pod Empikiem, który wykorzystał twarze Nergala i Czubaszek do swojej kampanii bożonarodzeniowej, także z dużym sukcesem te kampanie jakby się zakończyły dla nas. Ale organizujemy również kursy pro-life i jeszcze edukację w szkołach, gdzie ukazujemy tej młodzieży dzisiejszej, takiej gimnazjalnej, tudzież jakby liceum, technikum, czym jest życie planetarne oraz czym jest aborcja. Tak, żeby już uświadomić tych młodych, jakby jak to wygląda. I bardzo często też zmieniają swoje zdanie, jak już zobaczą naocznie, jak wygląda abortowane dziecko.
A co może zrobić przeciętny człowiek, żeby uratować dziecko zagrożone aborcją? Przeciętny Polak na przykład, co dzisiaj może zrobić?
Przeciętny Polak już wielokrotnie angażował się w nasze akcje na właśnie takim poziomie swoim. W 2011 roku zebraliśmy ponad 600 tysięcy podpisów pod projektem ustawy antyaborcyjnej. W 2013 roku zbieraliśmy również podpisy pod projektem ustawy zakazującej aborcji eugenicznej. W ubiegłym roku zbieraliśmy podpisy pod projektem ustawy Stop Pedofilii, który miał uchronić dzieci przed deprawującą edukacją seksualną. I również w tym roku Fundacja PRO planuje wystąpić z kolejną inicjatywą ustawodawczą, więc po raz kolejny damy szansę Polakom wykazać się działalnością właśnie na tym polu, zbierać podpisy pod projektem ustawy zakazującej aborcji.
I odważnie mówić, myślę też o tym, że aborcja jest po prostu zabójstwem, jest zabiciem po prostu człowieka. I nawet przeciętny Polak w swoich środowiskach, tam gdzie pracuje, gdzie mieszka, jeżeli będzie o tym odważnie mówił, to też to uświadomi młodzież i pozostałych ludzi, którzy myślą, że to jest tylko po prostu zabieg.
A dlaczego w czasach, w których istnieją USG, dziecka pod sercem matki nie nazywa się dzieckiem, lecz płodem?
To jest stara metoda w zasadzie wszystkich ludobójców, pozbawiać człowieczeństwa swojej ofiary. To przerabiali już wszyscy najwięksi zbrodniarze na świecie. Czy było to za rządów Hitlera w Niemczech, gdzie nazywano ludzi, których chciano się pozbyć, robactwem, czy w Rosji bolszewickiej, gdzie kułaków, arystokrację, duchowieństwo też określano właśnie takimi pozbawiającymi człowieczeństwa nazwami, ale to cały czas obserwowaliśmy, kiedy obserwuje się konflikt w Rwandzie, również i ten język, którym posługiwali się przywódcy Hutu, też dehumanizowania swoich ofiar z plemienia Tutsi. No i widzimy to samo tutaj. Każdy normalny człowiek przechodzący koło naszych plakatów widzi, że to jest zabite dziecko. Nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast no, gdybyśmy zaczęli jasno o tym mówić, zaczęli jako społeczeństwo, tak, gdyby autorytety, zaczęły media mówić o tym, że człowiekiem się jest od poczęcia, no to w zasadzie cały przemysł aborcyjny by się posypał. To na czym oni zarabiają, to dzięki czemu się utrzymują, to jest właśnie ukrywanie prawdy o tej zbrodni, której dokonują na masową skalę na świecie. No i my staramy się właśnie odkłamywać tą rzeczywistość, którą oni tymi właśnie hasłami jak zlepek komórek, płód, zarodek próbują zafałszować.
Mam wrażenie, Patrycja, że chcesz coś dodać.
Nie, w tym temacie myślę, że wystarczająco Jacek powiedział.
To powiedz, jak dołączyć do waszej fundacji?
Wystarczy albo na naszej stronie stopaborcji.pl zapisać się. I można albo uczestniczyć bezpośrednio w naszych pikietach, w zależności od dyspozycji czasowej. Także zapraszamy oczywiście aktywnie jak najbardziej. Należałoby się włączyć, żeby coraz więcej uświadamiać ludzi o tym, czym jest aborcja. Zwłaszcza to młode pokolenie, które w tym momencie jakby wchodzi w ten okres takiego dojrzewania.
Tak, 21 lutego organizujemy w Warszawie kurs, na którym będziemy... Kurs jest bezpłatny, na stronie właśnie stopaborcji.pl jest formularz, w którym można się zapisać i na tym kursie zobaczyć, jak działamy i zdecydować, czy chce się włączyć w nasze działania. No i tak jak Patrycja powiedziała, śledzić stronę stopaborcji.pl, gdzie są też informacje o wszystkich naszych warszawskich również akcjach i przychodzić. Patrycja przyszła do nas w czasie pikiet pod szpitalem bielańskim.
Dokładnie, tak mi się
więc wiele osób przychodzi do nas właśnie w ten sposób, że pojawia się na naszych akcjach, widzą, że to im odpowiada, że widzą dla siebie miejsce w takiej działalności i do nas dołączają. A tak jak mówiłem, również 21 lutego organizujemy kurs, trwają zapisy, więc cały czas szukamy w Warszawie wolontariuszy.
Jeszcze tylko dodam, że można nas również na Facebooku znaleźć. Także tam też są całe relacje z pikiet umieszczane, też informacje o bieżących naszych działaniach. Także też jeżeli ktoś ma ochotę coś dopytać, można napisać do nas wiadomość, na pewno odpowiemy.
Mhm. Jacek powiedział, że podeszłaś podczas jednej z pikiet. Co cię do tego popchnęło?
Czy ja już wcześniej widziałam po prostu informacje o tym, że są pikiety i bardzo gdzieś głęboko w sercu swoim czułam, że te dzieci poczęte, nienarodzone są mi w jakiś sposób bliskie, że chciałabym stawać w ich obronie odważnie, chciałabym coś bardziej zacząć działać na ich rzecz. I tak się zaczęło. Zaczęło się od tego, że dowiedziałam się o tej właśnie pikiecie pod Szpitalem Bielańskim. Przyszłam, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda, co się dzieje, w jaki sposób działa fundacja. I w ten sposób jakby się tutaj zaangażowałam. Już później jakby systematycznie były różne pikiety organizowane i nadal są. Plus dodatkowo wiadomo kursy pro-life'owe. O tym, co wcześniej już wspominaliśmy.
Do rozmowy powrócimy za chwilę.
Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no.
Jak już wspomnieliście, prowadzicie również edukację w szkołach. Co konkretnie tam mówicie?
Opowiadamy uczniom o tym, jak wygląda rozwój prenatalny człowieka od momentu poczęcia do narodzin. I również opowiadamy im o tym, jak wygląda aborcja, o tym, jak wygląda polskie prawo aborcyjne. Uświadamiamy ich, bo tak jak dla uczniów, tak dla większości Polaków to jest jakaś taka kwestia niezrozumiała bardzo krąży bardzo wiele mitów wokół tej ustawy, wokół w ogóle samego faktu aborcji, więc staramy się uczniom krótko w ramach jednej godziny lekcyjnej wytłumaczyć, na czym polega aborcja, że jest to zabójstwo człowieka i na jakiej zasadzie w Polsce jest dopuszczana przez prawo.
Powiedziałeś, że krąży wiele mitów. Jakie to są mity na przykład?
Krążą mity na temat na przykład tego terminu, do którego można przeprowadzić aborcję. Tam podaje się w przypadku aborcji eugenicznych dokonywanych na chorych dzieciach, podaje się, że tam jest jakiś konkretny wiek, powyżej którego zabić dziecka nie można. Natomiast czytając ustawę, no to tam zauważam, że momentem takim, kiedy aborcji już dokonać nie można, jest osiągnięcie możliwości samodzielnego przeżycia poza organizmem matki, co w przypadku niektórych schorzeń w zasadzie jest dopuszczeniem aborcji aż do dnia narodzin, bo wiele dzieci ciężko upośledzonych, ciężko chorych umiera kilka dni czy kilka tygodni po narodzinach, nigdy tej zdolności do przeżycia nie osiąga, więc zgodnie z prawem można takie dziecko zabić nawet w 9 miesiącu.
Dużo ostatnio było szumu takiego medialnego związanego z pewną tabletką. Czy ten szum był proporcjonalny w ogóle do rangi zagadnienia?
No tak naprawdę ja myślę, że ten szum był kompletnie nieproporcjonalny, bo było go za mało. Wprowadzenie tej pigułki Ella One do takiego obiegu w Polsce bez recepty i to również dla dziewczynek w wieku od 15 roku życia, to jest w ogóle działanie wbrew temu prawu, które już mamy. To znaczy wiemy, że pigułka Ella One, że ten środek działa również aborcyjnie, ponieważ w przypadku, kiedy już dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej, powstaje nowe życie ludzkie, ale ten środek uniemożliwia zagnieżdżenie się temu nowemu życiu ludzkiemu w macicy matki i powoduje jego śmierć i wydalenie z organizmu matki, więc wbrew temu, co się mówi, jest to pigułka o działaniu aborcyjnym, co tak jakby zupełnie nie, i tak naprawdę jest to aborcja na życzenie w tym wczesnym etapie rozwoju dziecka, więc to tak jakby kompletnie kłóci się nawet z tą proaborcyjną ustawą, którą mamy w tej chwili.
A tutaj odpowiadając na jedno z pytań, użyłeś takiego terminu jak aborcja eugeniczna. Co to jest?
Aborcja eugenika sama w sobie to taki nurt paranaukowy z przełomu XIX i XX wieku, wtedy się narodził, wychowywania no, rasy panów, społeczeństwa idealnego, społeczeństwa, gdzie nie będzie przestępczości, gdzie nie będzie ludzi chorych, upośledzonych. W XIX wieku to się zaczęło i to trwa tak naprawdę do dzisiaj. Eliminowanie właśnie takich niewygodnych społeczeństwu ludzi, jak na przykład ludzie z zespołem Downa, trwa. I na Zachodzie tak naprawdę powyżej 90%, jak nie więcej, dzieci z zespołem Downa jest selekcjonowanych do aborcji i zabijanych na tym etapie prenatalnym. Więc tak naprawdę w takich krajach jak Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania dzieci z zespołem Downa i z innymi podobnymi upośledzeniami się po prostu w ogóle nie rodzą, bo są zabijane na tym, na etapie przed narodzeniem.
Na czym polegają kursy dla prolajferów? Bo mówiliście, że wśród waszych inicjatyw również takie kursy się znajdują.
Tak, od początku naszego funkcjonowania organizowane są właśnie takie kursy, na których przekazujemy przede wszystkim, dzielimy się naszą praktyczną wiedzą z tego zakresu naszych działań, pokazujemy, jak organizować pikiety, jak zorganizować wystawę, w jaki sposób rozmawiać na temat aborcji. Tak, tłumaczymy właśnie też wiele tych. Również ludzie, którzy do nas przychodzą, ludzi, którzy są przeciwni aborcji, też często są ofiarami tych różnych kłamstw na temat aborcji. Im też się wiele rzeczy wydaje inaczej niż jest w rzeczywistości, więc też przekazujemy tą taką solidną wiedzę na temat tego, jak w jaki sposób w Polsce funkcjonuje przemysł aborcyjny.
Tylko dzieci pod sercem matki mogą być zagrożone, czy również po urodzeniu mogą spotkać się z jakąś formą kultury śmierci, że tak to nazwę, złem, przemocą?
Jak najbardziej. Niestety słyszymy w mediach, kiedy matki po urodzeniu mordują swoje dzieci. prawda, wrzucają gdzieś na śmietnik, tudzież zakopują w podwórku. Także jak najbardziej, to jest przykre i smutne, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy to dziecko nie jest chciane i jest mordowane przez własną matkę.
To jest też efekt w ogóle kultury aborcyjnej, to znaczy w momencie, kiedy mówimy kobietom, że mogą się pozbyć swoich dzieci przed urodzeniem i uważamy, że to jest ich prawo, że to jest coś jak najbardziej dobrego, to w jakiś sposób też pozbawiamy człowieczeństwa w oczach wielu osób, również te dzieci już narodzone, bo tak naprawdę, a czym się różni noworodek od dziecka, które jeszcze przed chwilą było w łonie matki, tak? I dostrzegamy, że różni nowocześni etycy, tacy jak australijski doktor Peter Singer, już postulują wprowadzenie aborcji postnatalnej, po urodzeniu, twierdząc, że noworodek wcale jeszcze nie jest człowiekiem w pełnym tego słowa rozumieniu, że nie ma świadomości, że jest zależny dalej od rodziców, więc powinno też być prawo, możliwość wyeliminowania takiego dziecka niewygodnego rodzicom. I to też już obserwowaliśmy w Belgii, w Holandii toczono debaty też nad właśnie eutanazją noworodków z zespołem Downa. Więc to tak naprawdę to się zaczyna się z, powoli właśnie, zaczynało się z antykoncepcją, wprowadzaniem, z tą nachalną propagandą antykoncepcyjną na Zachodzie, gdzie już zaczęto przedstawiać w ogóle posiadanie potomstwa jako coś zbędnego, coś niepotrzebnego i tak stopniowo nakręcano tą spiralę niechęci wobec dzieci, później wprowadzając aborcję i teraz już postuluje się, żeby również noworodki można było zabijać. Są tacy, którzy chcą zabijać ludzi chorych, ludzi starych, niedołężnych, więc to rozpędzili się aborcjoniści. Rozpędzili się i brak oporu na Zachodzie też doprowadza do tego, że oni coraz śmielej swoje postulaty dalej przesuwają.
No i nie wiadomo, gdzie ta górna granica będzie jeszcze przesuwana tak naprawdę. A co się dzieje z matką, która dokonała aborcji? Co ona przeżywa, Patrycja?
Myślę, że tutaj bardzo duże skutki psychologiczne są dla niej, bo tak naprawdę w momencie, kiedy sobie później uświadomi, że tak naprawdę dokonała zabójstwa, to odczuwa to w swojej psychice, ale również w swoim jakby tutaj organizmie, więc tutaj też mogą być skutki z problemem nawet potem w zajściu w ciążę. Natomiast myślę, że głównie takie psychologiczne, gdzie jest depresja, a czasami może dochodzić do samobójstw.
Ja myślę, że tu można też powołać przykłady wielu aktywistek pro-life ze świata, które często też mają za sobą doświadczenia aborcyjne. Tak przyjaciółka wspomnianej Mary Wagner, pani Linda Gibbons, która również dokonała aborcji na swoim dziecku, po latach sobie uświadomiła, co zrobiła. No i dzisiaj jest gotowa, tak jak Mary Wagner, trafiać do więzienia i również chyba spędziła o wiele więcej lat niż Mary Wagner w więzieniu. Właśnie wiedząc co i tak naprawdę ona całe swoje życie od momentu, kiedy uświadomiła sobie, że zamordowała swoje własne dziecko, no całą swoją późniejszą działalność po prostu traktuje jako pokutę, jako to, że ona próbuje uchronić matki przed popełnieniem tego błędu, który popełniła ona. 2 lata temu Fundacja Pro Prawo do Życia zaprosiła do Polski panią Irenę van der Wende, holenderską aktywistkę pro-life, która jako młoda dziewczyna została zgwałcona i namówiono ją na dokonanie aborcji. I tak jak pani van der Wende opowiadała, no jej kilkadziesiąt lat później zajęło pozbieranie się po tej aborcji. Ona opisywała swoją tą aborcję na tym swoim dziecku poczętym z gwałtu jako drugi gwałt. I to jeszcze gorszy, bo tutaj ona żyła i żyje z jakimś poczuciem swojej odpowiedzialności za to. Więc aborcja zawsze zostawia dwie ofiary. Jedną jest to zabite niewinne dziecko, a drugą ofiarą jest kobieta, która jest zawsze okaleczona psychicznie, a bardzo często również okaleczona fizycznie, tak jak wspomniała Patrycja.
A co się dzieje z rodzeństwem dzieci, które zostały abortowane? Czy w nich można zauważyć jakieś skutki tej wcześniejszej aborcji? Na przykład jeśli ktoś jest właśnie dzieckiem, powiedzmy, dziewczynki, która została abortowana rok czy dwa wcześniej, ale to kolejne dziecko już z jakichś tam powodów się narodziło. Czy w jego życiu może dojść do głosu w jakiś sposób to, że ten starszy brat czy siostra zostali abortowani?
W psychologii opisuje się taki właśnie syndrom dziecka, które przetrwało. I właśnie bardzo często ludzie żyją z jakimś takim poczuciem straty, czują, że kogoś im w życiu brakuje i po latach później dowiadują się, że mieli rodzeństwo, ale to rodzeństwo zostało właśnie zabite podczas aborcji. Więc tak psychologia zna takie przypadki właśnie tego. No aborcja jest straszną zbrodnią i ona ciąży na całym życiu rodzinnym. Więc to faktycznie tych ofiar aborcji, jednej aborcji może być więcej niż te dwie, o których powiedziałem, bo często taką ofiarą jest ojciec, który nie zawsze popierał to, że jego żona dokonała aborcji, też cierpi. I cierpi też to rodzeństwo, które bardzo często właśnie odczuwa ten brak.
Też z tym rodzeństwem dzieci abortowanych jest, o ile się orientuję, tak, że mają dziwnie dużą skłonność do samobójstw, jakieś takie pragnienie popełnienia samobójstwa, z tego co wiem. Więc również taki negatywny skutek istnieje. A dlaczego właściwie kobiety decydują się na aborcję?
Aborcja jako taka, myślę, że jest przede wszystkim wynalazkiem mężczyzn, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za to, co robią. I myślę, że dużym kłamstwem jest mówienie, że kobiety chcą aborcji, bo gdzie bym się nie rozejrzał, to w większości organizacji pro-life większość stanowią kobiety, a nie mężczyźni, co jest niestety bardzo przykrym faktem, ale tak jak też obserwujemy, właśnie zbierając podpisy pod ustawami, że tą grupą, która najchętniej wspiera nasze inicjatywy, to są właśnie młode kobiety, które z punktu widzenia propagandy feministycznej powinny być największymi zwolenniczkami aborcji. A okazuje się, że właśnie te kobiety, które mogą zajść w ciążę, które zaczynają swoje życie, które są młodymi żonami czy narzeczonymi, i okazuje się, że one wcale tej aborcji nie chcą, więc w większości przypadków aborcja jest czymś, co jest narzucane, do czego w jakiś sposób kobiety się przymusza, czy namawia je, i to nie tylko ich partnerzy, mężowie, ale również całe lobby aborcyjne, które przedstawia to, no nie możesz mieć tego dziecka z zespołem Downa, bo ono nam nie pasuje, pozbądź się go, będzie mniejszy problem. I ja myślę, że o tym najlepiej by opowiadała Kaja Godek z naszej fundacji, która sama to przeszła ze swoim synkiem, który ma zespół Downa, która w zasadzie do dnia porodu była nagabywana, dlaczego pani tego nie zrobiła, a przecież była opcja, to nikt pani nie powiedział. Więc to oczywiście ładnie można mówić o tym, że jest prawo do aborcji, że kobiety wybierają, ale w większości przypadków jest tak, że kobiety są przez właśnie zwolenników aborcji w jakiś sposób do tego zmuszane przedstawiać, że no nie ma innej opcji. I myślę, że można tu też powołać przykład bodajże Norwegii, może się mylę, jednego z państw skandynawskich, gdzie jacyś parlamentarzyści zaproponowali, żeby troszkę zmienić system opieki społecznej i odebrać prawo do zasiłku matkom dzieci upośledzonych, które wiedziały o tym, że dziecko urodzi się upośledzone i nie dokonały aborcji. I tak jak też obserwujemy kraje takie jak Chiny, gdzie polityka jednego dziecka wymusza na kobietach aborcję, tam są fizycznie zmuszane do poddania się aborcji nawet w 9 miesiącu. I jakoś nie widzimy tych wszystkich organizacji walczących o prawo kobiety do wyboru, protestujących przeciwko tej zbrodniczej polityce chińskiej. Więc myślę, że na kobiety największy, znaczy jest to w jakiś sposób przymuszenie kobiety do dokonania aborcji właśnie przez przedstawienie jej takiej sytuacji, że nie masz wyboru, musisz to zrobić, to jest normalne, jak tego nie zrobisz, to wtedy będziesz nienormalna.
Wydaje mi się, że czasami tak się zdarza, że nawet tą presję najbliżsi, rodzina wywołują w jakiś sposób taki psychologiczny, prawda, że będziesz panną z dzieckiem na przykład, albo nie dasz sobie rady. Więc jeżeli kobieta nie ma takiego oparcia w najbliższych osobach, to tym bardziej myślę, że jeszcze jest wtedy bardziej skłonna do dokonania tej aborcji, bo przerasta ją to poczucie takiego osamotnienia, odpowiedzialności nad opieką.
A jaka jest rola ojców czy mężczyzna w związku może przyczynić się do tego, że kobieta jednak nie zdecyduje się na dokonanie aborcji?
Zdecydowanie. Jeżeli kobieta ma poczucie, że jest osoba jej bliska, odpowiedzialna, która też jest tak naprawdę, przyczyniła się. No do poczęcia potrzeba dwoje ludzi. Mężczyzna zawsze może być ojcem, kobieta czasami w miesiącu. Więc już w momencie, kiedy człowiek podejmuje tą decyzję zbliżenia, to jakby trzeba wziąć odpowiedzialność za własne czyny. Zdecydowanie, jeżeli kobieta ma poczucie, że mężczyzna bierze odpowiedzialność za nią i za dziecko poczęte, czuje się kochana i wie, że może na nim polegać, myślę, że nie będzie skłonna dokonać zbrodni aborcji.
To myślę, że jeszcze warto, żeby Jacek odpowiedział na pytanie sprzed piosenki, jak wygląda to ze strony mężczyzny.
No tak jak już mówiłem wcześniej, w ogóle w moim odczuciu największymi zwolennikami aborcji są ci mężczyźni, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za to, co robią, nie chcą brać odpowiedzialności za dzieci, które poczynają. I tak jak właśnie już mówiłem, to obserwujemy to, że większość, większość, tak, działaczy pro-life to są kobiety i to młode kobiety. I też na właśnie naszych pikietach, często zbierając podpisy, obserwowaliśmy, że taką grupą najbardziej oburzoną tym, że pokazujemy, jak wygląda aborcja, to są właśnie bardzo często mężczyźni, którzy będą nam oczywiście mówić o tym, że to jest sprawa kobiety i tak dalej, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby nas krytykowali jako mężczyźni, tak więc... No, aborcja jest czymś, co pozwala bardzo łatwo pozbyć się wszelkiej odpowiedzialności, jaką ma ojciec. I w dzisiejszych czasach, kiedy mężczyźni są w jakiś sposób wręcz tresowani do tego, żeby nie byli ojcami, że seks to jest tylko taka przyjemność tu i tam z wieloma kobietami, w ojcostwie nie ma nic interesującego, należy tego unikać, no to widzimy później właśnie efektem jest to, że bardzo wielu mężczyzn będzie wbrew woli większości kobiet popierać ich prawo do zabijania swoich dzieci. Więc no to jest taki mój osobisty ból, że tak stosunkowo mało mężczyzn angażuje się w ruchy pro-life i też w ogóle wspiera ochronę życia poczętego, bo tak naprawdę w historii to było męskie zadanie, tak? Obowiązkiem rycerza była ochrona wdów, sierot, słabych, a dzisiaj brakuje właśnie takiej rycerskiej postawy mężczyzn, którzy by się wzięli porządnie za walkę z aborcją. No i obserwujemy oczywiście tych wszystkich posłów głosujących za prawem aborcyjnym, również mężczyzn, którzy głosują za tym, żeby można było dalej w Polsce legalnie zabijać dzieci. Więc myślę, że faceci powinni się wstydzić.
Jakie są historyczne korzenie aborcji?
Myślę, że aborcja, tak jak większość zbrodni, jest stara jak świat. I wiemy, że już w Grecji znane były techniki aborcji farmakologicznej. poprzez podawanie kobietom różnych ziół na wywołanie poronienia. Wiemy to też między innymi ze słynnej przysięgi Hipokratesa, w której on stwierdza, w tekście tej przysięgi jest zapisane, nie podam kobiecie środka poronnego. Więc też widzimy, że również w czasach antycznych, w antycznej Grecji, no, aborcja była uznawana za coś sprzecznego z powołaniem lekarza. Była czymś nienaturalnym. I obserwowaliśmy, w ogóle też ten problem pojawiał się w starożytnym Rzymie i tak naprawdę przewija się przez całą historię Europy, którą znamy, bo różne metody spędzania płodu praktykowane nielegalnie w Europie przez średniowiecze aż do XX wieku były znane. Natomiast to takie właśnie po raz pierwszy uznanie aborcji za, na masową skalę za jakieś prawo nastąpiło właśnie w XX wieku, kiedy pojawiły się te zbrodnicze ideologie. I pierwszym, który zalegalizował aborcję na życzenie, był Lenin w Rosji Sowieckiej. To był element jego walki z rodziną, którą uważał za coś sprzecznego bolszewickiej wizji człowieka. Ale też później obserwowaliśmy to w nazistowskich Niemczech, tak, gdzie aborcja była wprowadzona jako element właśnie kontroli populacji, oczyszczania narodu niemieckiego z takich elementów niepożądanych. No a później po II wojnie światowej w Europie, w Stanach Zjednoczonych skrajnie lewicowe, lewackie ruchy, również w celu walki z rodziną, którą uważają do dzisiaj za głównego wroga ich rewolucji, zaczęły postulować wprowadzenie legalnej aborcji. I doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj na świecie zabija się między 43 a 50 milionów dzieci rocznie. A to jest skala w ogóle nieporównywalna z jakąkolwiek epidemią i z jakimkolwiek ludobójstwem w historii. Stalin w ciągu całych swoich rządów zamordował prawdopodobnie mniej ludzi niż aborterzy zabijają rocznie na świecie.
Smutnie to brzmi, ale takie są fakty. Poza tym, że można uczestniczyć w różnych inicjatywach przez was organizowanych, można też w sposób duchowy ratować dzieci. Czy ty coś wiesz, Patrycja, na ten temat?
Jak najbardziej. Można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Przez 9 miesięcy odmawia się specjalną modlitwę i dziesiątkę różańca. Taką osobą publiczną, medialną, która podejmuje i odważnie o tym też mówi, jest Radosław Pazura. Jest jedna z osób, która jakby też podejmuje właśnie taką duchową adopcję. Jest to oczywiście włączenie się takie modlitewne w ratowanie tego dziecka, które jest niechciane przez matkę, przez ojca. A wiadomo, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Modlitwą możemy wiele jakby tutaj wyprosić łask, więc jak najbardziej jest to forma rozwiązania również i wsparcia dla tego dziecka, które jest w łonie matki.
Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej na temat działań Fundacji Pro Prawo do Życia, to gdzie w internecie mógłby znaleźć informacje?
Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę stopaborcji.pl, na której informujemy o wszystkich kursach, które organizujemy, o wszystkich pikietach, które odbywają się w całej Polsce, bo tak naprawdę nasza działalność nie ogranicza się do Warszawy. Mamy komórki działające prężnie w całej Polsce, jest ich już ponad 20, więc jeżeli słuchają nas ludzie z innych miast, to jak najbardziej również mogą szukać u siebie naszych działaczy. Zapraszamy też, można znaleźć nas na Facebooku jako właśnie Fundacja Pro Prawo do Życia. Również strony wszystkich tych naszych oddziałów lokalnych można tam znaleźć, dowiadywać się o tym, jak działamy, kiedy działamy, przychodzić na nasze pikiety i może zostawać, tak jak Patrycja właśnie.
Dokładnie.
I jeszcze raz informuję też, że przez właśnie stronę stopaborcji.pl można się zapisać na kurs ProLife. Na stronie jest formularz, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany udziałem, to serdecznie zapraszamy. Chętnie podzielimy się informacjami na temat tego, jak działamy, gdzie, kiedy, i zachęcamy wszystkich do włączenia się w nasze działania. Oczywiście rozumiem, że nie każdy też może przychodzić na nasze pikiety, organizować wystawy, więc na stronie Stop Aborcji też znajdują się informacje dla osób, które chciałyby nas wesprzeć w inny sposób.
Dzięki serdeczne za rozmowę. Gośćmi audycji byli Patrycja Jacek z Fundacji Pro Prawo do Życia. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję i zapraszam za tydzień.